dzień dobry, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnej edycji naszych spotkań pod tytułem Bukszpan, czyli literaturopolecacze. Moi drodzy, zacznę od dwóch książek, o których Wam nie opowiem, a tylko Wam pokażę, dlatego że w sensie pokażę Wam nie mówiąc w ogóle co to jest. Bo to będzie oznaczało, że następny Bukszpan będzie prawdopodobnie za 10 lat. Czytam teraz dwa takie buchy, nie pokażę Wam okładek, zobaczcie jakie grubasy mają po prostu po 1000 stron i to są dwa arcydzieła. Dopiero zacząłem, już po prostu nie mogę z radości jak to czytam, ale kiedy je skończę to nie wiem, więc tylko Wam tak pokazuję jakby co się dzieje. Kochani, idziemy do rzeczy dzisiejszych, w sensie jakie mam dla Was polecajki. Zacznę od czegoś nietypowego, bo jeszcze Wam chyba nigdy nie polecałem opowiadania w piśmie, a nie, w sensie w piśmie, że w gazecie, a nie książek, bo zawsze to mówię o książkach, ale tym razem chciałem Wam coś polecić. Otóż ostatnio w ogóle miałem bardzo zabawną sytuację, poszedłem do Empiku i stanąłem przed panią, tam wiecie, ekspedientką i mówię do niej, proszę pani, poproszę pismo. I pani nie wiedziała o co chodzi. Chodzi o to, że jest takie coś, co nazywa się pismo. W sensie pismo nazywa się pismo. Podoba mi się w ogóle pomysł na to, żeby się pismo nazywało pismo. I oto uwaga w tym tutaj piśmie, w numerze listopadowym, czyli on chyba, przypuszczam, jeszcze jest dostępny, wy to oglądacie kiedy, jakoś koniec listopada, ale może jest dostępny jeszcze. Nie mam pojęcia, czy jest też wersja ta elektroniczna, czy nie. Czekajcie, szukam, gdzie to mam. Jest. Otóż tutaj swoje opowiadanie napisał Kuba Małecki. Wiecie, że Kuba Małeckiego bardzo kocham. W sensie jego literatura to jest coś niesamowitego, to jest jeden z moich absolutnych topów. I napisał opowiadanie pod tytułem Mowa nasza szeleści. I to jest arcydzieło. Naprawdę, to jest arcydzieło. Po prostu ten człowiek i książki pisze genialne, i te opowiadania pisze genialne. Kochani, książka jest de facto o takim dziwnym czworokącie, w sensie są, znaczy nie książka, przepraszam, tylko opowiadanie. Są dwie pary, które jakby się trochę mieszają w miłości, ale w ogóle nie o to chodzi. Geniusz całego tego opowiadania polega na tym, że on na kilku dosłownie stronach, to jest po prostu kilka stron opowiadania, opisuje całe życie jednej osoby i jak to jest możliwe, że on potrafi na 6 stronach zrobić to, co normalnie powieściopisarz zrobiłby na stronach 400. To nie jest tak, że przeczytałem te parę stron i powiedziałem, no to było takie szkicowe podejście. No nie szkicowe. On po prostu potrafi w kilku stronach, w kilku zdaniach, w kilku akapitach opisać wszystko, co trzeba wiedzieć o tym konkretnym akurat jednym człowieku, chociaż tam się pojawia oczywiście więcej postaci. To jest bardzo takie smutne opowiadanie, takie o pewnej samotności, o doświadczeniu straty, o osuwaniu się w starość. Piękna, przepiękna proza, w sensie przepiękne opowiadanie. Kochani, jeżeli tylko możecie, zachęcam Was, sięgnijcie do pisma pod tytułem Pismo i zajrzyjcie sobie do opowiadania Jakuba Małeckiego pod tytułem, jeszcze raz przeczytam, Mowa nasza szeleści. Absolutnie genialne i pismo. W ogóle nie wiedziałem, że takie pismo istnieje. A okazuje się, że pismo istnieje, jest bardzo w ogóle ciekawe. Więc polecam. Zajrzyjcie koniecznie. Kochani, kilka teraz książek takich, no, że tak powiem, z literatury takiej współczesnej, może trochę różnej, dziwnej, zaraz zobaczymy. Pierwsza rzecz, którą chciałem Wam polecić, aczkolwiek wiem, że nie wszystkim Wam to polecam, bo to trzeba być z pewnego, że tak powiem, sortu ludzi. Ja to, broń Boże, teraz nie twierdzę, rozumiecie, lepsi, gorsi, nie o to mi chodzi, broń Boże, tylko nie każdemu ta książka podejdzie. Wiecie, że bardzo lubię Harukiego Murakamiego, nie? I po prostu czekam z utęsknieniem na jego kolejną powieść. Już dawno nie wydał, ta ostatnia już po prostu lata temu była wydana. Nie mam pojęcia, czy on coś pisze, czy nie. Zobaczyłem, że jest jego nowa, najpierw pomyślałem, że to Boże, wreszcie powieść. To nie jest powieść. Dla mnie to jest świetne, bo go kocham, ale tak jak mówię, nie wszystkim Wam to podejdzie. Napisał to w duecie Haruki Murakami i taki człowiek, który się nazywa Seiji Ozawa. Nazywa się to Rozmowy o muzyce. O co chodzi? Lata temu, bo Haruki w ogóle, jeżeli czytaliście jego książki, on bardzo dużo muzyki w swoich książkach zamieszcza. I to i klasycznej, i jazzu, i tak dalej. On jest wielkim fascynatem muzyki klasycznej. I lata temu spotykał się z, to jest bardzo znany japoński dyrygent, Seiji Ozawa, z którym przeprowadził serię rozmów o muzyce. Tylko to są bardzo dziwne rozmowy. W takim sensie oni puszczali sobie różnego rodzaju utwory klasyczne, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jakieś symfonie, którymi dyrygował Ozawa i słuchając ich, rozmawiają o nich. W związku z tym te rozmowy są takie, wiecie, takie bardzo jakby enigmatyczne, jeżeli się nie słucha tego, o czym oni mówią. Więc ja w ogóle robiłem tak, że wszystkie te utwory, bo oni tu mówią o konkretnych wykonaniach, konkretnych dyrygentów z konkretnymi orkiestrami i tak dalej. Wyszukiwałem sobie te utwory tam na YouTubie czy na innych tam tych platformach streamingowych, co nie? Słuchałem tego, próbując jakby domyśleć się, o czym oni mówią. To są dosyć eklektyczne, dosyć takie zamknięte rozmowy. To nie jest fascynująca lektura w takim sensie, że nie wiem, czytasz o fascynującym człowieku. To jest bardziej doświadczanie muzyki. Ja po prostu kocham wrażliwość Murakamiego, więc mnie to bardzo leży. Ale przepraszam, że dla części z was to będzie straszna nuda. Wybaczcie. Ale i tak ja tą książkę polecam, bo ja wszystko, co Murakamiego, to po prostu kocham. I to jest w ogóle, mówię, jak się słucha tej muzyki, to jest taka do powolnego czytania książka. Słuchasz sobie symfonii i czytasz sobie jeden rozdział o tej symfonii, jak oni gadają, o, tutaj zrobił taki dźwięk i ciekawe, dlaczego go tak zrobił, a czemu go nie zrobił inaczej. I tak gadają w kółko. Rozmowy o muzyce Haruki Murakami i Seiji Ozawa. Dla mnie w ogóle bardzo ciekawa pozycja, ale tak jak mówię, nie każdemu z was pewnie podejdzie. Teraz, kochani, książka, która jest w sensie jakaś arcydzielna, ale mam z nią też kłopot pewien. Zaraz wam powiem. Nie słyszałem w ogóle wcześniej o tym autorze, nie słyszałem w ogóle o tej pozycji. Gdzieś tam znalazłem w jakichś takich rankingach najważniejszych książek XX wieku. Taką, to się nazywa jak? Tetralogię, tak? Co to jest? Że cztery części. Tetralogia chyba, nie? Czy kwadra? Nie, tetralogia chyba. Tak, tetralogia. Jest taki człowiek, który nazywa się Lawrence Durrell i on napisał tak zwany kwartet aleksandryjski. To są cztery tomy. Pierwszy nazywa się Justyna. Tak to wygląda. Wydało to Zysk Spółka. I to jest przedziwna książka. Znaczy jest fascynująca, bardzo mi się podobała, ale jednocześnie mam kilka jakichś takich myśli, które mówią mi, że to jest do niczego. Już wam mówię, o co chodzi. Książka podobno, na razie przeczytałem tylko ten pierwszy tom, trzy przede mną, raczej sięgnę. Są podobno wszystkie tomy o tym samym, tylko z różnych punktów widzenia. Czyli jakby ta sama historia jest opowiedziana, tylko z różnych punktów widzenia. Na przykład w tej główną jakby taką perspektywą jest Justyna, znaczy głównym w ogóle bohaterem jest pisarz wspominający swój pobyt w Aleksandrii, bo niektórzy mówią, że to jest książka o Aleksandrii, w sensie o mieście w Egipcie, nie? Który się zakochuje w Justynie, która jest taką kurtyzaną damą do towarzystwa, jednocześnie będącą żoną pewnego bardzo bogatego człowieka w Aleksandrii. Jednocześnie on ma swoją własną jakąś taką kobietę, która pracuje jako tancerka w jakimś klubie. W ogóle bardzo skomplikowana jest ta, że tak powiem, relacja taka emocjonalna bohaterów. Pojawiają się też inni bohaterowie, jak widziałem tytuły innych tomów, tak jakby ci inni bohaterowie, tacy poboczni, są potem głównymi jakby autorami kolejnych tomów. No i ponoć ten kwartet aleksandryjski cały się toczy wokół jakby tej jednej historii, ale z różnych stron opowiedziane. Nie wiem, bo nie czytałem jeszcze kolejnych tomów, ale tak czytałem w jakichś tam opisach i recenzjach. Powiem wam tak, ta książka jest genialna w pewnym sensie. Po pierwsze tak, ona nie ma żadnej treści. Przepraszam, że tak mówię, ale w sensie, może nie treści, przepraszam, źle powiedziałem. Nie ma żadnej opowieści. Jest to oczywiście mowa o rozwoju pewnego związku i też potem to, co się stało, nie będę wam przyzdradzał zakończenia. Czyli można powiedzieć, jest jakaś akcja, ale de facto nie ma akcji. To jest 300 stron, dobrze mówię, tak? Tak, 300 stron bez żadnej akcji. To są po prostu takie bohomazy, tylko w dobrym sensie, takie wiecie, takie malowania Aleksandrii, egipskiego, muzułmańskiego świata, emocjonalności tych ludzi, skomplikowanych związków między nimi, umierania, samotności bezbrzeżnej w ogóle. Jest to napisane językiem, ja nie jarzę w ogóle tego. W sensie książka jest bardzo gęsta. Ja miałem wrażenie, że żeby ją dobrze przeczytać, musiałbym ją czytać po prostu akapit, przemyśleć akapit, w sensie porównania, jakich używa ten gość. No ja czegoś takiego jeszcze nie spotkałem. Nie ukrywam, że czytało mi się to trochę trudno. Nie wiem, czy jest to kwestia tłumaczenia, chociaż tłumaczyła to Marta Skibniewska. To jest w ogóle dosyć dobry tłumacz. Ona tłumaczyła na przykład to takie klasyczne, wiecie, tłumaczenie Władcy Pierścieni, to jest właśnie jej. Ale ona ma jakąś dziwną składnię. Ja się męczyłem momentami. Nie ma tam takiej potoczystości tego języka. Natomiast jego właśnie porównania, jego alegorie, no są po prostu tak z kosmosu. To jest jakiś ewenement. Jakby też taka warstwa, wiecie, takiego emocjonalnego. Ja się czułem po prostu, jakbym siedział w środku Egiptu, w środku z po prostu dusznych ulic między prostytutkami, gdzie po prostu miłość się rozlewa. W takim dobrym sensie, to nie jest książka żadna kochani obrazoburcza. Nie ma tu żadnych, wiecie, nie wiem, obscenicznych scen i tak dalej. Boże, ktoś się nie martwił. Nie. Tylko jest taka, wiecie, taka duchota arabska jest tam po prostu. I w takim sensie ja czytałem, ja po prostu tą książkę, kurde, super, i w ogóle ten język, i wiem tak, że czytałem stronę, mówię, nie, ja muszę to jeszcze raz przeczytać, bo nie jarzę tych metafor. Muszę te metafory zajarzyć, jakby, dlaczego on to pokazuje tak? Dlaczego samotność jest wyrażona przez marynarza, który robi, kurde, skąd ma te pomysły, nie? Więc tak w ogóle czuję, że musiałbym tę książkę drugi raz jeszcze przeczytać, żeby zajarzyć te wszystkie po prostu jego smaczki. Ale z drugiej strony mam taką obawę, nie umiem jej skrystalizować, że jak skończyłem, to pomyślałem, przecież to było o niczym. I to nie jest negatywne. Tylko to jest taka jakaś taka myśl, która mi się pojawia. Musiałbym chyba drugi tom przeczytać i trzeci, czwarty, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście jest o niczym, czy nie. Kochani, gdyby ktoś z was to czytał, jestem bardzo ciekawy waszej opinii, bo to jest książka, która mnie bardzo uwiodła i bardzo mi się ona podoba, a jednocześnie mam takie, jakieś takie dziwne przeczucie, że to jest po prostu jedna wielka wydmuszka. I nie wiem do końca. I nie mam ani w tom, ani w tom. Natomiast jest bardzo warta polecenia. Przynajmniej pierwszy tom. Mam nadzieję, że zajrzę do kolejnych. Jeżeli zajrzę, to wam oczywiście kiedyś o nich opowiem. Lawrence Durrell, Justyna, pierwszy tom kwartetu aleksandryjskiego. Dobra. Teraz też taka dziwna książka. Gdzie są jakieś takie w ogóle dziwne książki, bo trochę, no? Wybaczcie, no tak, tak. Gdzie są naprawdę, gdzie są same dziwne książki. Taki mamy odcinek. To jest książka, która dostała Bookera w 2016 roku. Tak jak wam mówiłem, ja sobie od jakiegoś czasu przeglądam te wszystkie Bookery i lubię sobie patrzeć, za co oni dostali te nagrody. Pan się nazywa Paul Beattie. Książka pod tytułem Sprzedawczyk. To jest bardzo ciekawe. Gość od tego czasu, on ją tam wydał w 2015 chyba, znaczy w 2016. Nie napisał żadnej nowej książki. W ogóle wcześniej też znaczy napisał jakieś tam dwie książki, ale one zupełnie przeszły bez echa. Czyli to jest de facto autor jednej książki. I książka jest znowu taka dziwna. Książka jedzie na fali, oczywiście, to jest amerykański autor, jedzie na fali tego takiego, wiecie, sprzeciwu względem przemocy, względem murzynów i tak dalej, w sensie Afroamerykanów. Tylko, że to nie jest taki, wiecie, taki po prostu prosty, sztampowy, nie wiem, taki manifest, wiecie, poprawny politycznie. Nie. O czym jest książka? Główny bohater, czarnoskóry Amerykanin, który tam wychowywany jest przez takiego bardzo tyrana ojca. Po śmierci tego ojca się jakby buntuje tak życiowo, ustawia swoje życie na nowo i bierze, to jest oczywiście fikcja, wiadomo, nie? I bierze sobie z innego Afroamerykanina, robi niewolnika. W sensie murzyn bierze drugiego murzyna i robi z niego niewolnika. I to za jego zgodą. I zostaje podane do sądu, no, że nie wolno, bo niewolnictwo jest zakazane w Stanach. No ale tu jest dobrowolność, bo jest murzyn i ten chce być niewolnikiem tego, a wręcz on nawet nie chce mieć tego niewolnika, tylko ten jego niewolnik chce być jego niewolnikiem i on po prostu nie ma wyboru. I całość też jest w ogóle takim mieście, w którym oni mieszkają w Stanach, które jakby straciło na znaczeniu takim, że wymazali je z map i z administracji i on próbuje też tak odnowić. Generalnie chodzi o to, jakby o takie szukanie tożsamości. Gani, książka, jednocześnie temat już mnie trochę nuży, bo mnie te tematy takie murzyńskie trochę nużą już, bo dużo ich czytałem. Niektóre są oczywiście bardzo fajne, na przykład Kolej podziemna bardzo mi się podobała. Więc ten temat już mnie troszeczkę mi się przejadł. Natomiast książka jest napisana niezwykle... O, przepraszam. Przepraszam, o coś się tu poruszyło. Książka jest napisana niezwykle agresywnie. Nie widziałem dawno czegoś takiego w literaturze, takiego języka, który byłby taki agresywny, tylko... Taki jakby, taki, ten język wyraża pewne rozedrganie jakby bohatera i to jest bardzo ciekawy zabieg literacki, jakby bardzo mi się to podobało. Książka jest też śmieszna dosyć, bo jest dosyć absurdalna w tych swoich pomysłach. Mówię, nie jest poprawna politycznie, porusza bardzo wiele takich jakby współczesnych amerykańskich problemów. No dla mnie to była bardzo ciekawa lektura, ale taka dziwaczna, taka, że ja bym w ogóle takiej książce nagrody najważniejszej tam właśnie Bookera nigdy nie przyznał. Rozumiem, że to pewnie poszło na fali takiego, wiecie, tego tematu, a to jest bardzo wyjątkowa literatura, tak bym powiedział. Jeżeli ktoś lubi takie ciekawostki literackie, bo to nie będzie powieść waszego życia, dla mnie to też nie jest powieść mojego życia, ale jakby taką literaturę, wiecie, inną, z nowym jakimś takim rytmem, z nowym w ogóle takim jakimś, to jest bardzo ciekawe, żeby to zobaczyć. Dla takich wytrawnych, że tak powiem, czytaczy, to Sprzedawczyk Paula Beattiego, myślę, może być ciekawym doświadczeniem. Zajrzyjcie, jeżeli macie taką ochotę. Kolejna, kochani, trochę dziwna książka, która troszeczkę mnie rozczarowała, ale jednocześnie ją lubię. Wziąłem ją, bo zobaczyłem ją na liście bestsellerów, a zobaczyłem, że tak powiem, z jakiego jest rejonu, a ten rejon mnie akurat bardzo interesuje, więc dlatego wziąłem. Mówiłem, że bestsellery to oczywiście zazwyczaj nie są dobre polecajki, ale... Wiecie, że ja bardzo lubię kulturę japońską, nie? Bardzo lubię Harukiego Murakamiego i lubię też różne książki z tamtej kultury. Lubię sposób myślenia Japończyków, bo on jest tak absurdalny, tak inny, tak mi nie pasuje do wszystkiego, co ja znam, że mnie to fascynuje. Zobaczyłem taką książkę, która się nazywa Zanim wystygnie kawa, Toshikazu Kawaguchi. Toshikazu Kawaguchi. Tak wygląda. Niewielka książeczka. To jest w ogóle ciekawe, bo to była sztuka, zdaje się, chyba teatralna. Najpierw on napisał scenariusz i potem to zostało przerobione na książkę. I to trochę widać. I to jest właśnie taka słabość tej książki. O co chodzi? Jest mała kawiarnia w Tokio, która pozwala na przenoszenie się w czasie. Tylko, że to trwa tylko tyle, ile czasu jest kawa gorąca. W sensie, jak kawa wystygnie, to wracasz z powrotem. Musisz usiąść na konkretnym miejscu w tej kawiarni, na konkretnym stołku, dostajesz kawę, przenosisz się w czasie i jak ci wystygnie kawa, to wracasz z powrotem do przyszłości. I są w tej książce jakby cztery historie, cztery zupełnie jakby osobne historie, czterech ludzi, tam są też pary, którzy jakby do tej kawiarni przychodzą i są jakby cztery akty, bo to jest, mówię, na podstawie sztuki zrobione. I oni się przenoszą jakby w czasie, co jest też ciekawe, przenosząc się w czasie nie można nic zmienić. To nie jest tak, że, bo oni są, wszyscy chcą się cofnąć w czasie, bo chcą, bo coś się podziało złego w życiu i chcą to odmienić, ale nie można nic zmienić. Więc pytanie jest takie, po co się w ogóle przenosić w czasie? I to jest tak, z jednej strony bardzo drugie, bo to jest po prostu ten taki japoński klimat, japońskiego funkcjonowania, myślę, ja to kocham. Oni są tak inni niż Europejczycy. Mnie to bardzo fascynuje jakby i bardzo mi się to dobrze czytało. Te historie są mniej lub bardziej ciekawe, ale sam ten sposób, jakby ten świat ich myślenia, ich funkcjonowania, ich tej takiej jakiejś dziwnej, takiego dystansu, a jednocześnie takiej bliskości dziwnej, to jest przedziwne w ogóle w tym. Natomiast trochę mnie uwiera właśnie to, że to widać trochę, że to jest przeniesione z teatru. Że to nie jest jakby powieść pełnoprawna, tylko trochę taki przerobiony scenariusz. I momentami to jest takie trochę takie sztampowe, wręcz się trochę mam wrażenie ociera no, o taką tandetę, nie literacką, nie po prostu. O takie grafomaństwo. Więc pod względem literackim trochę mnie to zawiodło. Natomiast jakby cała w ogóle ten pomysł z przenoszeniem się w czasie i jakby spotykaniem tych, których się straciło na przykład i tej takiej właśnie japońskiej kultury towarzyskiej, bycia z ludźmi, to bardzo fascynujące. Mnie ta książka się podobała. Zanim wystygnie kawa, Toshikazu Kawaguchi, polecam, jeżeli ktoś lubi te klimaty, to zajrzyjcie. Kochani, jeszcze jedna książka z takich poważnych. Bardzo ciekawa książka, prosta książka, ale taka rozjaśniająca, trochę dająca nadzieję. Tym razem to bardziej filozofia niż literatura. Tomasz Stawiszyński. Przypuszczam, że wielu z Was go zna, on prowadzi podcast, jest też często w różnych rozmowach, się pojawia w telewizji, w internecie i tak dalej. Napisał już sporo książek, ja już też jego parę książek widziałem. Teraz ostatnio wyszła najnowsza, która się nazywa Reguły na czas chaosu. Tak to wygląda. Znak to wydał. To jest, kochani, 10 czy 11, już nie pamiętam, zaraz Wam powiem, czekajcie, sekunda, zaraz Wam, bo przestałem Wam przeczytać tytuły. Reguły 11. 11 reguł. 11 reguł. Przeczytam Wam tytuły tych reguł, żebyście wiedzieli mniej więcej o to chodzi. Nie daj się uwieść apokalipsie, ogranicz używanie mediów społecznościowych, przestań się oburzać, nie ulegaj polaryzacji, żyj w niezgodzie ze sobą, kieruj się racjonalnością, a nie tożsamością, nie podążaj ścieżką serca, przedkładaj myślenie nad działanie, czytaj książki, nie szukaj pewności, memento mori. Kochani, to jest człowiek, on się deklaruje jako niewierzący, w sensie jakby nie utożsamia się z żadną tradycją religijną. Natomiast jakby większość rozdziałów, jak ja to czytałem, to mam wrażenie, no on to pisze jak katolik, nie? W sensie on pewnie nawet o tym nie wie i pewnie przypuszcza, że to jest inaczej, ale on pisze jakby w tych swoich diagnozach rzeczywistości i tym, co robić z własnym sercem, jakim fobiom się poddawać, jakim nie, co brać pod uwagę, a co nie, czego unikać. To jest dla mnie po prostu czysta jezusowa nauka, to co on to mówi. Ja widziałem kilka z nim rozmów, to jest bardzo sympatyczny człowiek, nie wrogo, broń Boże, nastawiony. Mówię, no nie identyfikuje się jakoś religijnie, tutaj pewnie byśmy się jakoś tam nie dogadali, ale te reguły, super sprawa. Koniecznie, jeżeli ktoś z Was się czuje taki trochę, nie wiem, właśnie wystraszony, pogubiony, to nie tak, że ta książka oczywiście odmieni mu życie. Odmienia to życie Ewangelia. Ale to jest książka porządkująca różne sprawy w głowie. W takiej naszej polskiej takim piekiełku tożsamościowym, przy naszych różnych fobiach takich, wiecie, narodowych, przy naszych fobiach takich różnych, takich politycznych, to tu jest dużo takich bardzo porządkujących rzeczy. On nie jest po żadnej stronie sporu, nie. On po prostu pokazuje rozsądek, pokazuje jakby racjonalne podejście do rzeczywistości. Ucinanie tego, co miesza, co bruździ, co sprawia lęk i tak dalej. Bardzo to jest ciekawe. Bardzo dobra książka. Jest też audiobook, który czyta sam autor, gdyby ktoś chciał sobie posłuchać. Polecam. Jeżeli ktoś lubi takie filozoficzne eseje, bo to są po prostu filozoficzne eseje, bardzo ciekawa i bardzo fajna rzecz. Tomasz Stawiszyński, Reguły na czas chaosu. Kochani, jeszcze cztery książki z gatunków nikomu do niczego niepotrzebnych, ale ostatnio sobie wyczytałem, to Wam szybko powiem. Po pierwsze, o tym autorze mówiłem już chyba trzy razy, bo trzy tomy już przeczytałem. Teraz właśnie skończyłem czwarty i ciągle go polecam. Uważam, że to jest absolutna topka polskiego kryminału. Nie tak jak te wszystkie, wiecie, wielkie gwiazdy polskiego kryminału, bo one są absolutnie do niczego, wybaczcie. Ale Mieczysław Gorzka. Mówiłem Wam już o trzech jego książkach. To jest czwarty tom, znowu z tym samym bohaterem. Chociaż troszeczkę teraz inaczej jest to napisane. Marcin Zakrzewski, tak się nazywa główny bohater, czyli taki detektyw-policjant. który rozwiązuje po pierwsze bardzo ciekawe sprawy. Uważam, że Gorzka wymyśla naprawdę najciekawsze sprawy kryminalne, bo część tych po prostu kryminałów jest taka, że te sprawy mnie w ogóle nie interesują. Natomiast ten wymyśla bardzo ciekawe sprawy kryminalne, jest w ogóle świetnym bohaterem, bardzo go lubię. I ta książka ma jedną, ona się troszeczkę różni od tych trzech pozostałych. I to mnie troszeczkę wkurzało, ale też rozumiem, że jakby autor szuka jakiegoś też trochę nowego pomysłu, bo książka się dzieje na dwóch poziomach. Dzieje się współcześnie, jest pewna sprawa kryminalna, ale ta sprawa kryminalna odnosi do czegoś w przeszłości i pół książki dosłownie, to jest po prostu rozdział za rozdział, jest jeden rozdział z przeszłości, jeden z teraźniejszości, jest jakby o innym policjancie jeszcze w czasach komuny, który rozwiązuje inne sprawy. Oczywiście one się zazębiają, to się wszystko bardzo ładnie potem na końcu układa. Ale trochę mi zabrakło, bo ja lubię tego głównego bohatera, nie? Jak po prostu pół książki było poświęcone innemu bohaterowi, tam jest po prostu tak samo taki główny bohater, policjant, też ciekawa postać. Ale jakby, no nie, ja to czytam dla Marcina Zakrzewskiego, w sensie dla tego bohatera i dla jego sposobu myślenia, rozwiązywania zagadek i tak dalej. I trochę mnie to właśnie tak wkurzało, że pół książki muszę o kimś innym czytać. Ale mówię, to jest świetne. Zagadka jest świetna, on świetnie pisze. Są też świetne audiobooki. Filip Kosior czyta te audiobooki. Ja bardzo lubię. Ja mówiłem wam, że robię tak, że tam jak mogę, to czytam sobie rozdział 2, potem jadę samochodem, dosłuchuję sobie 5 rozdziałów, znowu potem czytam i tak wracam i tak to mieszam, nie? Cały czas. Kochani, jeżeli chcecie naprawdę dobrego polskiego autora kryminałów, to jest absolutny must have, w sensie Mieczysław Gorzka. Cieszę się, bo on ciągle pisze, mam przed sobą chyba jeszcze 4 jego książki, więc w ogóle super. Do jeżdżenia samochodem, do słuchania w samochodzie i do czytania, jak ktoś ma czas, to zapraszam. Polowanie na psy, Mieczysław Gorzka. Nie będę wam mówił o fabule, bo to po prostu to są kryminały, więc myślę, że to nie o to chodzi. Każdy zresztą to może sobie tam przeczytać na okładce. Jak lubisz kryminały, to ci podpasuje, myślę, po prostu jak ekstra. Kolejna rzecz. Pewnie o nim słyszeliście, bo to w pewnym momencie było dosyć takie znane, teraz chyba trochę ucichło. Robert Galbraith, to jest pierwszy tom Wołanie Kukułki. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy pewnie wiecie. To jest de facto J.K. Rowling. W sensie ta od Harry'ego Pottera, nie? Jak skończyła całą tą swoją siedmiologię Harry'ego Pottera, to postanowiła napisać kryminał, bo ona bardzo podobno sama lubi czytać kryminały, ale nie chciała go wydawać pod swoim własnym nazwiskiem. I wydała je anonimowo. Oczywiście tam się bardzo szybko szczaili, tam po tym pierwszym tomie, że to jest ona. No i teraz oczywiście wszędzie jest napisane już na okładkach, że to wiadomo, że to chodzi o nią. Nie, więc to jest takie udawane, w ogóle nie wiem, po co piszą ten Robert Galbraith, skoro i tak wszyscy wiedzą, że to jest ona. Co innego, gdyby nie wiedzieli. To nie jest, kochani, jakieś arcydzieło, ale jest to naprawdę strasznie fajna lektura. Przeczytałem pierwszy tom, wyszło już chyba 5, napisała. Głównym bohaterem jest dwójka w sumie głównych bohaterów. Jest Cormoran Strike, to jest po prostu prywatny detektyw, który ma asystentkę. W pierwszym tomie on ją dopiero zatrudnia. On jest oczywiście w obłąkanej sytuacji finansowej. Ona z kolei jakby szuka takiego trochę sensu życia i tak dalej. Razem tworzą przeciekawy duet. Dlaczego książka mi się w ogóle podoba? Sprawa jest taka, że pewna modelka, bardzo znana taka instagramerka, influencerka, po prostu wypada przez okno. Stwierdzają to jako samobójstwo. W sensie ona z balkonu spadła z któregoś tam piętra jako samobójstwo, ale zgłasza się do niego jej brat, który twierdzi, że to było morderstwo. No i próbują rozwiązać, czy to było morderstwo. Sama sprawa ciekawa, ale znowu mówię, to nie jest Gorzka. Gorzka pisze lepsze, że tak powiem, sprawy kryminalne. Natomiast tutaj jest super i to jest, uważam, siła tej literatury. Super jest takie tło obyczajowe. Rowling świetnie opisuje, to się dzieje w Londynie. Świetnie opisuje jakby różne klasy takie ekonomiczne, relacje między ludźmi. Ja w ogóle bardzo lubię Londyn, więc jakby czytanie o tym Londynie i o tym, jak on tam się po nim porusza, różne rzeczy, ma to swój klimat. Jest też audiobook, ale audiobook jest beznadziejny. Przepraszam, że tak mówię. Audiobook czyta ten, Maciej Sztur. Tak jak w ogóle uważam, że to dobry aktor jest, to tak jako lektor jest uważam beznadziejny. No, wybaczcie. Przepraszam, bo nie chcę obrazić kogoś, ale może tak, nie podszedł mi zupełnie. Więc trochę słuchałem rozdziału w audiobooku, ale nie mogłem, po prostu jego udawanie głosów jest jakieś okropne. Więc wolę książkę. Książkę czyta bardzo gładko, ona ma taki bardzo fajny, potoczysty język. Bardziej bym powiedział obyczajówka z tłem kryminalnym niż kryminał. Ale bardzo ciekawa pozycja. Myślę, że sięgnę do następnych, żeby zobaczyć, jak to dalej się rozwija. Ten główny bohater też bardzo ciekawa postać, fajny, fajnie ukształtowany. Robert Galbraith, czyli de facto pani Rowling, Wołanie Kukułki. Jeszcze dwie książki. Bardzo chciałbym wam dwie książki powiedzieć, bo są świetne. Kochani, mówiłem wam ostatnio o dwóch tomach, które przeczytałem z tak zwanego uniwersum Griszów. To tam było Cień i Kość, tak? I coś tam jeszcze, nie pamiętam, ten drugi tam jak się nazywał, Miecz i Nawałnica, czy jakoś tak. Ta sama autorka, czyli Lake Bardugo, napisała jeszcze oczywiście inne książki, w ogóle ma ich sporo, na szczęście. Tutaj to się nazywa Szóstka Wron. Na razie są dwa tomy. Jest Szóstka Wron i jest jeszcze drugi tom. To jest to samo uniwersum Griszów. Jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka, to może będziecie kojarzyć, czyli są tacy ludzie, którzy się posługują siłami natury, żyją w takim kraju trochę wzorowanym na Rosji, gdzie w środku jest taka fałda cienia, przez którą się nie da przechodzić, która jest wynikiem czarnej magii i tak dalej. Jak ktoś chce posłuchać więcej o tym świecie, to zapraszam do poprzedniego Bookszpana. To się dzieje w tym samym świecie, tylko zupełnie z innymi bohaterami. I na innym jakby końcu świata, w innej krainie tego świata. Szóstka Wron oznacza pewnego rodzaju gang, który dostaje za zadanie jakby wydobycie z pewnej twierdzy człowieka, który po prostu ma wielkie znaczenie dla magii tamtego czasu. I to jest wydobycie niemożliwe. W sensie ta twierdza jest tak strzeżona i tak, że nie da się po prostu tego zrobić. I to jest de facto, kochani, tak naprawdę w świecie fantazy tak zwany heist movie, nie? Czyli po prostu opowieść o napadzie na bank. Bo de facto oni jakby napadają na tą twierdzę po to, żeby wydobyć tego człowieka stamtąd. Fantastyczna szóstka bohaterów. Ona ma naprawdę wielką zdolność, ta autorka, też widziałem w tych poprzednich dwóch tomach, do tworzenia bardzo ciekawych postaci różnorodnych. Ta szóstka jest tak różnorodna i między nimi są relacje tak poukładane, świetne. Świetna akcja. To jest książka bez dłużyn, nie gadają. To jest to, co ja lubię. Jedziemy z akcją od pierwszego rozdziału do ostatniego, zwrot akcji co dwa rozdziały, nie wiesz, co się dzieje, w ogóle super. Po prostu super. Ta autorka wpadła u mnie w topkę najlepszych autorek fantazy. Nie doczytałem jeszcze trzeciego tomu tamtej trylogii, o której wam mówiłem, na razie mam tylko dwa, bo chciałem zaraz do tego. Na pewno drugi tom z tego przeczytam, trzeci tom z tamtego na pewno przeczytam, pewnie wam powiem. Lake Bardugo, idźcie w ciemno, jeżeli lubicie tę literaturę. Świetna, świetna rzecz. I kochani, ostatnia polecajka. Mówiłem wam już kilka odcinków temu o takiej trylogii kryminalnej polskiej, która mi się bardzo spodobała, państwa Beaty i Eugeniusza Dębskich. Na szczęście w końcu po trzech tomach wyszedł czwarty tom z detektywem Tomaszem Winklerem. Nazywa się to Śmierć Długa, co w ogóle jest tytułem z apokalipsy. Tamte trzy wam polecałem, mówiłem wam, że są świetne. Czwarty jest równie świetny, naprawdę. Państwo trzymają poziom i uważam, że są w topce polskich autorów. Największą zaletą oczywiście tej serii jest Babcia Roma. To jest w ogóle chyba najciekawszy pomysł kryminalny, jaki widziałem, czyli główny bohater, policjant Tomasz Winkler ma babcię Romę, z którą nieustannie rozmawia. Babcia Roma jest po prostu przeekstra. Ale jest też, w tym tomie się pojawia drugi policjant, który był już w poprzednich tomach, ale tak trochę śladowo był. A tu się pojawia jako partner tego Tomka Winklera. Świetny, kochani, dialogi, jakie oni ze sobą prowadzą. A, w ogóle jeszcze. Jest fantastyczny audiobook. Kurczę, przepraszam was, że nie pamiętam, jak się nazywa Żmudziński? Nie pamiętam, kurczę. Wybaczcie mi, jeżeli przekręciłem. Zajrzyjcie sobie na audiotekę albo gdzieś tam. Jest audiobook, bo są wszystkie cztery. Wszystkie cztery tomy czyta ten sam Żołądkiewicz, przepraszam, Żołądkiewicz, tak? Nie wiem, czekajcie, zajrzę, bo to głupio tak mówić. Człowiek robi świetną robotę, a ja go tak nie doceniam. Już poczekajcie, zajrzę, tylko sekundę, zaraz wam powiem. Gdzie ja to mam? Jest Śmierć Druga. Tak jest, Wojciech Żołądkowicz. Wojciech Żołądkowicz. Fenomenalny lektor. Dialogi, jakie on czyta, dialogi między tymi policjantami, najczystsze złoto. Bardzo polecam, kochani. Naprawdę. Mam nadzieję, że ci państwo napiszą jeszcze kolejne tomy i że to będzie, nie wiem, 20 tomów, tak jak Uli Czajda. Czwarty tom, absolutnie świetny. I jako audiobook, i jako książka. Że głównie przesłuchałem w audiobooku, bo ten lektor jest po prostu fantastyczny. Więc bardzo polecam. Fajna historia, taka trochę antykościelna, ale to nie szkodzi. Świetny główny bohater, fantastyczna babcia Roma. Doskonałe dialogi, absolutnie doskonałe dialogi. Beata i Eugeniusz Dębscy, Śmierć Długa, czyli czwarty tom z Tomkiem Winklerem. Bardzo wam polecam. Kochani, tyle na dzisiaj. To aktualnie czytam, tak jak wam mówiłem. To aktualnie czytam. Nie pokażę, co to jest, pokażę, jak przeczytam. Nie wiem, kiedy to skończę, ale to są dwa arcydzieła. Będzie odcinek o dwóch arcydziełach. Tyle na dzisiaj, ale się znowu nagadałem. Polecam, czytajcie książki, bo to jak nie czytać książek? Książki to jest coś super. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, widzimy się, nie wiem, za dwa lata z tymi książkami w kolejnym Bookszpanie. Z Bogiem, pa, pa!